Moim rozmówcą jest pani profesor Anna Zielińska-Głębocka z Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Rozmawia Tadeusz Zaleski. Pani profesor, rozmawiamy w szczególnym dniu, 14 października, to jest Dzień Edukacji Narodowej. Proszę przyjąć ode mnie najserdeczniejsze życzenia.
Serdecznie dziękuję.
Pani profesor, skąd zainteresowanie ekonomią?
No trochę przez przypadek, muszę powiedzieć, dlatego że ja, szczerze mówiąc, chciałam pójść na medycynę. I to było moje marzenie, ale ponieważ w szkole miałam bardzo niski poziom nauczania z chemii, a chemia była przedmiotem egzaminacyjnym na studia, w związku z tym no, zdryfowałam. No i potem tak szukałam, namówili mnie znajomi, przyznam się szczerze, że ekonomia fajna. Chciałam najpierw pójść do Poznania, ale ponieważ siostra studiowała w Gdańsku na Politechnice, no więc miałyśmy być razem. No i stąd tak wyszła szkoła ekonomiczna, która miała dobrą opinię wtedy. Nie żałuję.
Ja już kiedyś zadałem to pytanie w czasie takiej rozmowy. Czy ekonomia jest nauką ścisłą?
Znaczy ona uważana jest, znaczy należy na pewno do nauk społecznych, ale wśród nauk społecznych jest nauką ścisłą, tak bym powiedziała. Ale, czyli ma dwa jakby takie komponenty. Jeden komponent to jest ten komponent spojrzenia na społeczeństwo, na ludzi, którzy jednak tworzą gospodarkę, ale z drugiej strony no, metody ilościowe, metody matematyczne są dosyć szeroko stosowane, więc powiedziałabym, że jest to nauka społeczna z elementami takiej dyscypliny ścisłej. No, praktycznie w każdej w tej chwili dyscyplinie w ramach nauk ekonomicznych no, takie metody ilościowe się pojawiają. Co nie oznacza, że oczywiście na tym możemy poprzestać, bo to jest tylko metoda, to jest tylko instrument, prawda, który wymaga takiego szerszego społecznego spojrzenia na konsekwencje działań gospodarczych. Gdybyśmy to pominęli, no to mielibyśmy zupełnie taki odhumanizowany obraz świata gospodarczego. No i czasami te kryzysy, które wybuchają, są one efektem tego, że pomija się właśnie ten aspekt społeczny, ludzki, prawda, na te różne problemy, które w życiu społecznym występują.
Tak, bo to jest swoiste badanie zachowań zbiorowości.
Bo to jest zachowań zbiorowości, tak. I teraz pytanie, jak te zachowania badać i na ile tutaj te metody tak zwane ilościowe, statystyka, ekonometria, matematyka, na ile one pomagają po prostu, ale co nie oznacza, że jeśli się zbuduje model, no to można mechanicznie wyniki tego modelu interpretować. Zawsze trzeba nałożyć ten kontekst taki społeczny na to.
Rozmowy akcesyjne Polski z Unią Europejską rozpoczęły się w listopadzie 1998 roku. Pamiętam tę datę, ponieważ tak się złożyło, że wtedy w nich uczestniczyłem. Członkiem Unii Europejskiej zostali 1 maja 2004 roku. Wierzyć w 1979 roku, że kiedyś będziemy zjednoczeni z Europą Zachodnią, to było więcej niż czysta fantastyka. A pani wówczas rozpoczęła badania procesów integracji europejskiej. Czyżby umiała pani profesor wówczas przewidzieć tak odległą przyszłość?
Wygląda na to, że miałam wtedy szklaną kulę i już coś tam wróżyłam. No, ponieważ już w latach 70. zaczął się taki właśnie u nas ruch na kierunkach ekonomicznych, szukaliśmy takich nowych wyzwań. No i ta Europa, wtedy jeszcze Europejska Wspólnota Gospodarcza, jawiła się nam jako coś ważnego, no bo tam była gospodarka rynkowa, były próby właśnie pewnej koordynacji polityk gospodarczych. No i tak w kilku ośrodkach w Polsce pojawiły się takie próby właśnie nowego podejścia do procesów integracyjnych. Myśmy byli już zniesmaczeni Radą Wzajemnej Pomocy Gospodarczej. No i tak w takie się nie, jakby troszkę niezależne ośrodki. To był ośrodek łódzki przede wszystkim, nasz ośrodek gdański, kiedy myśmy się zajęli tymi badaniami procesów gospodarczych w Europie. No i tak to się zaczęło.
Przecież to był późny Gierek. To
był późny Gierek, ale już było widać, że sytuacja gospodarcza w Polsce, bo to 79 rok, kiedy ten grant badawczy tutaj z kolegą mi się udało uzyskać z Komisji wtedy Wspólnot Europejskich, czyli Komisji Europejskiej, ale już było widać, że ten system pada, że ten system centralnie planowany pada i w związku z tym no, trzeba próbować badać jakby to, co nas może ewentualnie w przyszłości, myśmy nie wiedzieli, jaka to będzie przyszłość, prawda, czy to będzie 2 lata, czy to będzie, nikt nie przewidywał, że w 80 roku dojdzie do powstania Solidarności, ale widać było, że gospodarka w takim PRL-owskim systemie się całkowicie załamała, no i trzeba było również i wśród naukowców no, podjąć nowe tematy, takie, które dawałyby szansę na zbudowanie czegoś lepszego. Tak się na przykład w Warszawie na SGH narodził cały pomysł koncepcji reformy Balcerowicza. To były troszkę takie niezależne. Myśmy się nastawili na badanie Europy, on na troszkę reformowanie tego systemu, który u nas był. No i takie niezależne ośrodki w Polsce powstawały.
Na czym obecnie pani profesor pracuje?
Znaczy ja w tej chwili się zajmuję głównie gospodarką globalną i tymi zmianami, jakie zachodzą, bo bardzo mnie to fascynuje. Przesuwanie troszkę tej aktywności gospodarczej ze strefy Atlantyku na strefę Pacyfiku. To, jakie zmiany strukturalne tam następują i w produkcji przemysłowej, no, te kompleksy przemysłowo-usługowe, jakie powstają i zmiany w handlu i jak polityka gospodarcza ma na to reagować. No, w tej chwili została wydana moja najnowsza książka, która temu jest poświęcona, właśnie tym dostosowaniom strukturalnym. To w 2016 teraz wyszła, jest świeża, no 2 tygodnie temu, także to jest efekt takich moich badań nad właśnie zmianami w gospodarce światowej.
Była pani profesor niezwykle aktywna w działalności społecznej i politycznej. 8 lat pracy w Państwowej Komisji Akredytacyjnej, przez 2 lata jako wiceprzewodnicząca. Była pani posłem na Sejm RP w 5. i 6. kadencji. Od lutego 2010 do lutego 2016 członkiem Rady Polityki Pieniężnej. O to ostatnie doświadczenie chciałam spytać.
No więc dla profesora ekonomii to jest niebywale ciekawe stanowisko. No to jest tak jak dla prawnika Trybunał Konstytucyjny, bo to już jest taka najwyższa półka, no wymagająca rzeczywiście nie tylko wiedzy, uczenia się, ale również i ponoszenia odpowiedzialności za swoje decyzje, dlatego że Rada Polityki Pieniężnej prowadzi politykę pieniężną. Także to nie jest takie ciało doradcze, ale to jest ciało decyzyjne, które ma swoje ściśle określone zadania, ściśle określoną strategię i ściśle określone narzędzia. No głównie reguluje wysokość stóp procentowych. No to są stopy procentowe Banku Centralnego, które potem wpływają na cały system tych stóp procentowych banku, a więc koszt kredytu w dużej mierze zależy od tego, jak prowadzona jest polityka pieniężna, ale to oczywiście ma też oddziaływanie na poziom cen, ponieważ takim głównym celem polityki pieniężnej jest stabilizacja cen. To jest taki cel, tak to się nazywa w ekonomii, bezpośredni cel inflacyjny. Temu jest podporządkowane całe instrumentarium. Ja mam bardzo dobre doświadczenia z tej 6-letniej pracy, ponieważ się bardzo wiele jeszcze nauczyłam. Także to była okazja zapoznania się naprawdę z ogromną literaturą, która przygotowywana jest przez Instytut Ekonomiczny Narodowego Banku Polskiego, ale poza tym no, był dostęp do literatury światowej, wszystkich banków, wszystkich instytucji, które się zajmują finansami i szczerzej makroekonomią. Ten skład trzeciej kadencji, w której ja byłam Rady Polityki Pieniężnej, był bardzo ciekawy, bo był bardzo zróżnicowany. Tam była ogromna różnica poglądów, również i takich ekonomicznych czy społecznych, bo był i profesor Winiecki, który niestety już nie żyje, świętej pamięci, który był zawsze taki bardzo mocno liberalny, Był też pan profesor Hausner, który jest bardziej prospołeczny, tak bym powiedziała. No i toczyliśmy tam rzeczywiście taką zażartą debatę, więc to było takie ciało, gdzie można było podyskutować, no, pokłócić się nawet o problemy ekonomiczne. No i z tego się wyłaniały nasze decyzje. Także czasami to fakt, że nie było decyzji o zmianach stóp procentowych, to nie był efekt tego, że myśmy nic nie robili, tylko że była bardzo głęboka dyskusja, no, rozpatrywanie różnych argumentów za, przeciw, ścieranie się poglądów i no to troszkę była taka szkoła życia dla naukowca, który musiał głębiej niż na przykład na konferencjach naukowych jeszcze debatować, jakby uzasadniać swoje stanowisko. Też miałam szczęście, że kierował tą radą pan profesor Marek Belka, który ma ogromne doświadczenie, ogromną wiedzę i ogromną kulturę. Także to też było bardzo ważne, że te wszystkie obrady, mimo że były burzliwe, to one się toczyły w takiej bardzo przyjaznej atmosferze.
No i poczucie chyba ciężar odpowiedzialności.
No i ciężar odpowiedzialności, z czym się ja spotkałam już po pierwszych posiedzeniach, kiedy jakieś zmiany były dokonywane, kiedy pytali mnie o komentarze. Jak potem zobaczyłam, jak to wpływa na giełdę, jak to wpływa na oprocentowanie obligacji, to co członkowie Rady Polityki Pieniężnej mówili, że to rzeczywiście ma przełożenie na rynki kapitałowe. No to trochę mi włosy dęba stanęły, że to taka odpowiedzialność wielka.
O pozazawodowych pasjach. Jedną z nich są podróże. Proszę opowiedzieć o Wyspie Wielkanocnej. To fantastyczne musiało być.
No więc to była moja wielka przygoda, bo to wyspa jest magiczna. No, położona na Pacyfiku, bardzo daleko, 3,5 tysiąca kilometrów od Ameryki Południowej. Kolejna wyspa, Tahiti, też w tej samej odległości. No więc coś takiego niewielkiego, co stworzyło niebywały dorobek taki cywilizacyjny. No więc tam się lata z Santiago de Chile, ze stolicy. Lotnisko jest bardzo fajne, dlatego że Amerykanie to wybudowali tam lotnisko jako takie zapasowe dla ewentualnie tych wahadłowców, które mogłyby tam lądować. No więc te posągi, które tam są, no bo to jest oczywiście największy zabytek, że jest tych kilkaset posągów, które można zobaczyć, które są częściowo jeszcze w ziemi, częściowo zostały postawione na tych platformach. To jest, to tam w lokalnym języku to się nazywa Maui, bo wyspa się nazywa Rapa Nui w ogóle, jako tak w języku tym miejscowym. Więc to jest rzeczywiście magiczne. Ludzie są bardzo sympatyczni. Mieszka tam około 6 tysięcy osób, którzy kultywują swoją tradycję. Oni są uważają siebie za Polinezyjczyków. No już są dowody naukowe, że jednak przybyli tam z Polinezji, a nie z Ameryki Południowej, tak jak tam Heyerdahl próbował to kiedyś tłumaczyć. No, kultywują swój język, mówią troszkę w swoim własnym języku, ale nie ma języka pisanego. Troszkę tam jest jakichś takich dowodów, można obejrzeć, jak ten język wyglądał, ale no, to rzeczywiście jest magia. Także zachęcam, gdyby ktoś miał możliwość pojechania, pobycia tam kilka dni. Maleńka wyspa, ale rzeczywiście magiczna. To, co jeszcze też jest poza Maui, poza w ogóle atmosferą, poza kulturą, poza ludźmi, których tam spotkałam, to, co też było bardzo piękne, tam jest bardzo dużo koni, takich, które sobie swobodnie żyją. To jest jakaś taka mieszanka, to jest jakaś taka odmiana argentyńska. One chodzą swobodnie, w ogóle się nie przejmują tym, że jeżdżą samochody, czyli wchodzą sobie na drogę, przechodzą takimi stadami i pewnie jakiś tam właściciel jest, ale są i też takie stada dosyć dzikie, ale one są dosyć łagodne. Także no to jest też urokliwe, bo raptem się pojawia piękne stado ze źrebakami, które sobie chodzi, niezależnie, wolność. Także to jest urocze.
Profesor ekonomii, A kocha kryminały?
Kocham kryminały. Kocham kryminały i to czytam ich dosyć dużo. No, skandynawskie są w tej chwili oczywiście bardzo popularne i bardzo lubię, zwłaszcza pisane przez kobiety. Ale czytam praktycznie wszystko. Bardzo mi się też podobają kryminały naszych pisarzy, Zygmunta Miłoszewskiego, ta jego trylogia, super, bardzo mi się podoba, najbardziej Gniew, też bardzo mocny kryminał, ale również i czytam Marka Krajewskiego, to jego o Breslau, teraz kupiłam nowy jego kryminał, jeszcze nie zdążyłam przeczytać, także no, kiedyś dawno, dawno temu to ja czytałam Agatę Christie, czytałam Conan Doyle'a, bo to w domu było pełno tego, no więc po jakimś czasie wróciłam do kryminału.
Będę musiał się zainteresować. Jak się bawi pani profesor Czworonożny Przyjaciel?
Więc ja w tej chwili mam nowego pieska, ponieważ mój poprzedni piesek niestety odszedł. Po prawie 15 latach też był ukochany. Ten pierwszy się nazywał bardzo śmiesznie Merdek. Sam sobie wybrał imię, dlatego że się przybłąkał na Kaszubach i nie chciał podejść do nas, bo się bał, ale merdał całą połową ciała. No i w pewnym momencie zaczął, jak myśmy mówili jeszcze z mężem na niego, ale on jest Merdek. Merdek zaczął reagować, więc został Merdek. A ten jest wzięty ze schroniska, bo ja biorę takie pieski porzucone. Nazywa się Felek. Także niektórzy się śmieją, że może Felicjan, może Felix, ale jest Felek. Mam go już prawie rok. No jest bardzo, bardzo sympatyczny, terierowaty, zupełnie inny niż tamten piesek. No ale rodzina jest w nim zakochana, bo jest taka przytulanka, ale jednocześnie ma charakter teriera, więc jest taki dosyć żywym pieskiem. Także bardzo, bardzo jestem zadowolona.
Proszę ode mnie podrapać za uszkiem.
Podrapię, zrobię to na pewno. On to bardzo lubi.
Dziękuję za rozmowę, pani profesor.
Dziękuję również.
Rozmawiał Tadeusz Zaleski.